Magazyn naukowy Supernova.
Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, witam serdecznie i zapraszam na supernową wodorową. Dziś o postępach w pracach nad budową systemu zasilania pojazdów w paliwo wodorowe w Polsce, zwłaszcza w Wielkopolsce, czy jeszcze dużo wody upłynie w warcie, zanim będziemy mogli korzystać z tego bardzo taniego źródła energii. W przyszłości może się okazać, że to właśnie najbardziej ekologiczne paliwo. Zanim jednak o tym porozmawiam z ekspertem, zapraszam na krótki serwis naukowy Sandry Soluk.
Nasze ciasta już niedługo mogą być z plastiku. Prace zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Edynburgu i dotyczą zapachu wanilii. Naukowcom udało się bowiem za pomocą inżynierii genetycznej stworzyć bakterię, która rozkłada plastikowe butelki tak, że produktem tego rozkładu jest wanilina. Zanim oburzą się Państwo, że to straszne, że ten produkt miałby być tak sztucznie otrzymywany, to spieszę z wyjaśnieniem, że już dziś około 85% światowej produkcji tego składnika pochodzi z substancji pozyskiwanych z paliw kopalnych lub z procesu produkcji papieru. Z kolei za większość naturalnej produkcji odpowiada Madagaskar. Wracając jednak do butelek. Już od 5 lat znany jest enzym, który rozkłada PET, polimer najczęściej tworzący butelki, do jego podstawowych jednostek, kwasu tereftalowego. A na nich, w temperaturze 37 stopni Celsjusza, operują już zmodyfikowane bakterie E. coli, wytwarzając wanilinę. Ich skuteczność w laboratorium wyniosła 79%, ale badacze chcą ją jeszcze podnieść. A naturalna wanilina to druga po szafranie najdroższa przyprawa na świecie. Mamy krewnych bliższych niż Neandertalczycy. Przynajmniej tak sugerują wstępne wyniki badań znalezionej w Chinach przy rzece Czarny Smok ludzkiej czaszki. Wykorzystując techniki geochemiczne, Międzynarodowy Zespół Badaczy ustalił, że znalezione kości mają 146 tysięcy lat. Wykazują kombinację cech pierwotnych i bardziej nowoczesnych. Twarz przypomina Homo sapiens. Czaszka ma 23 cm długości, 15 szerokości. Jest znacznie większa niż ta u współczesnego człowieka. Gatunek nazwano wstępnie Homo longi, bo badany okaz wyglądał na człowieka mocno zbudowanego i wytrzymałego. Harbine, tak nazwano czaszkę, poddano także analizie komputerowej, z której oprogramowanie wysnuło wniosek, że tworzy ona nową gałąź, bliższą człowiekowi niż wspomniany już Neandertalczyk. Nie ma jednak pełnej zgody w środowisku naukowców co do tej tezy. Część z nich uważa bowiem, że dosyć blisko tym kościom do znalezionych 40 lat temu szczątek w hrabstwie Dali. Sądzą, że może to być materiał genetyczny należący do rodzaju człowieka denisowiana. Na koniec popatrzmy w niebo, dosłownie. Świat cały czas czeka na wylot Jeffa Bezosa w kosmos, który ma się odbyć 20 lipca. Niekoniecznie jednak czeka na jego powrót. Na stronie Change.org utworzono petycję, pod którą aktualnie znajduje się blisko 150 tysięcy podpisów. Ludzie wnioskują, by Bezosa nie wpuszczać z powrotem w atmosferę ziemską. Trudno powiedzieć, co z pozostałymi członkami załogi. Dla trochę biedniejszych także niedługo będzie opcja obejrzenia Ziemi z perspektywy kosmosu. Amerykańska firma Orbital Assembly Corporation buduje hotel na 400 miejsc, który będzie poruszał się po naszej orbicie. Jedno okrążenie wokół planety zajmie mu 90 minut, czyli goście 16 razy dziennie zobaczą wschód Słońca. W obiekcie będzie grawitacja, ale bliższa tej księżycowej. Za tę przyjemność będzie trzeba zapłacić 9,5 miliona dolarów za 12 dni. Swoją drogą na orbicie będzie tylko ciaśniej, ponieważ chińska agencja kosmiczna w przyszłym roku planuje wynieść na nią testową elektrownię solarną. Państwo środka chce pozyskiwać energię słoneczną, zamieniać ją w radiową i przesyłać na Ziemię. Elon Musk z kolei sprzedał swój dobytek i ogłosił, że całe swoje życiowe oszczędności włoży w rozwój firm, między innymi w budowę kolonii na Marsie. Niezależnie od sympatii czy antypatii, trzymam kciuki za powodzenie tych miliarderów, bo wtedy może w końcu udałoby się im zapłacić jakieś podatki. Sandra Soluk, dziękuję.
Supernova. Magazyn naukowy.
A w naszym programie gościem będzie teraz Tomasz Pelc, prezes firmy Nexus Consultants, koordynator ministra klimatu i środowiska do spraw budowy nowych instalacji do produkcji wodoru. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałem pana zapytać o to, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o wodór. No wiemy, że w tej chwili jest to taka alternatywa daleko przyszłościowa, jeżeli chodzi o napędy wodorowe, przynajmniej w Polsce, bo na świecie to gdzieś tam już ruszyło. W tej chwili samochody elektryczne są produkowane, ale wiemy, że dalekosiężnie, że tak powiem, no, to nie będzie jednak przyszłość, bo nie ma tylu baterii, nie ma tyle energii elektrycznej, która byłaby w stanie zapewnić tyle prądu do napędu chociażby samochodów, którymi dzisiaj jeździmy. Czy instalacje wodorowe to jest kwestia najbliższych 5, 10 czy może 20 lat?
Wodorem zajmuję się od prawie 10 lat i na początku, jak przygotowywałem prezentacje dotyczące wodoru, pisałem wodór, ekstrawagancja czy nieuchronność i od 2 lat wykreślam tą ekstrawagancję i pozostaje tylko nieuchronność. Z punktu widzenia zapisów Europejskiej Strategii Wodorowej, to ta rzeczywistość wodorowa w Europie się już dzieje. Natomiast to, co się będzie działo w najbliższej przyszłości w Polsce, dopiero przygotowujemy, jeżeli chodzi o te wszystkie dokumenty i elementy, które są istotne z punktu widzenia wdrożenia prawa wodorowego, rozwiązań wodorowych w naszym kraju. Na ten moment, czytając zapisy Polskiej Strategii Wodorowej, mamy mało ambitne plany, ale mam nadzieję, że to wkrótce się już zmieni.
W tej chwili stacji wodorowych w Polsce do tankowania nie ma oczywiście, to znaczy są takie eksperymentalne, jak na przykład w fabryce Solarisa pod Poznaniem, gdzie autobusy wodorowe są eksperymentalnie, można powiedzieć, tankowane, ale najbliższa stacja, jeżeli chodzi na przykład o zachodnią część Polski, to jest w Berlinie.
To prawda, tylko chcę powiedzieć, że jest jedna stacja do tankowania na terenie siedziby Polsatu. Ona nie jest dostępna publiczna, ale taka stacja do obsługi 20 Toyoty Mirai już tam jest.
Aha, czyli pierwsze koty za płoty za nami. No jest teraz pytanie, tak jest. Oczywiście nikt nie kupi samochodu z napędem wodorowym, jeśli nie będzie stacji wodorowych. No, o ile z prądem możemy to załatwić, podłączając samochód do gniazdka nawet w domu i to wolno się ładuje, ale się ładuje, o tyle samej stacji wodorowej w domu mieć nie będziemy w stanie. Jak pan myśli, te stacje wodorowe to jest rzeczywiście taka bardzo odległa przyszłość?
Czytając chociażby zapisy programu, który ogłosił niedawno Orlen, to się ładnie nazywa Hydrogen Orzeł, czyli Hydrogen Eagle, ma być tych stacji w Polsce aż 54 i pierwsze stacje mają się pojawić w 2023 roku. W Koninie, tutaj również PAK razem z miastem Konin buduje taką stację i myślę, że ta stacja będzie w 2022 roku. Mam nadzieję taką. W ogóle w Wielkopolsce, trzeba powiedzieć, najwięcej się dzieje na ten moment, jeżeli chodzi o kwestie wodorowe. Najwięcej takich inicjatyw powstaje. Ja mam przyjemność uczestniczyć w takim dużym przedsięwzięciu pod patronatem samorządu województwa wielkopolskiego H2 Wielkopolska. No i tam budowane są właśnie łańcuchy wartości dodanej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Także myślę, że to jest naprawdę tylko kwestia krótkiego czasu.
Jeżeli chodzi o sam wodór, to Polska jest jednym z głównych producentów światowego wodoru, natomiast no jest pytanie, jak to przełożyć właśnie, znaczy na czym polega problem w tym, że owszem, wodór mamy, no a stacji nie ma.
Czyli my jesteśmy trzecim rynkiem w Europie, jeżeli chodzi o produkcję wodoru. Produkujemy go prawie 1 000 000 ton. Ale niestety jest tu głównych 4 producentów, którzy zdominowali ten rynek, bo wodór jest stosowany do celów przemysłowych. No i problem jest, jak z tym wodorem trafić pod strzechy. We wszystkich krajach, gdzie się udało zapoczątkować, nazwijmy to erę wodorową, udało się pokazać pewną nieuchronność. Tą nieuchronność to znaczy, że ten wodór będzie funkcjonował i w tym momencie wszyscy, którzy wiedzą, że w pewnym momencie skończą się możliwości funkcjonowania, rejestrowania samochodów spalinowych, wprowadzenia nowych, bardzo restrykcyjnych możliwości wjazdu do centrów miast, wiedzą o tym, że coś takiego się stanie, alternatywą są rozwiązania wodorowe i dlatego w to inwestują. My w Polsce niestety nie doczekaliśmy się jeszcze takich decyzji strategicznych, które mówią o tym, że wodór jest nieuchronny, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, to jest tylko kwestia czasu.
A myśli pan, że wodór wyprzedzi samochody elektryczne w Polsce? No mieliśmy mieć już te samochody elektryczne, jakoś to idzie powoli. To jest bardzo duży koszt na pewno, kupno samochodu elektrycznego. Ślad węglowy, który pozostaje po budowie takiego auta, jest przeogromny, jeżeli chodzi o baterie. No i teraz pytanie, czy nie warto jednak troszkę może przyhamować kwestii samochodów elektrycznych, pozostawiając jedynie to dla na przykład komunikacji miejskiej, bo to tam się świetnie sprawdza. No i z tym wodorem trochę przyspieszyć może kosztem właśnie pojazdów elektrycznych.
Znaczy, patrząc na to, co się dzieje w Europie, to myślę, że scenariusz będzie następujący. Najpierw pojawią się autobusy, później pojawią się samochody dostawcze, głównie kurierów, które wjeżdżają do małych, do dzielnic i małych miejscowości. Później pojawią się samochody czyszczące miasta od śmieciarek i tak dalej. Natomiast to taki będzie scenariusz rozwoju. Wie pan, to wszystko jest związane z decyzją na szczeblu rządowym i na szczeblu samorządowym, dlatego że w przypadku rozwiązań wodorowych należy budować lokalne ekosystemy, bo tylko wtedy to się opłaca, patrząc na dobre przykłady z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych. No i znowu wracamy do tej kwestii. Kiedy ktoś podejmie bardzo odważne decyzje, że w tym kierunku idzie, bo dopiero wtedy wszyscy ci, którzy mają zamiar zainwestować, zainwestują swoje pieniądze. Dzisiaj projekty wodorowe mają olbrzymie wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Dofinansowanie sięga rzędu 80-90%. No bo czekamy na to, aż wreszcie i skala produkcji oraz sprawności urządzeń wodorowych osiągną takie bardziej komercyjne współczynniki. To jest, mówię, to jest tylko kwestia czasu. Oczywiście tak. Mamy gigantyczny problem. No musimy wykazać strumień pieniędzy, który będzie w stanie sfinansować nam inwestycje wodorowe. No i między innymi ja się tym zajmuję. Tak? Szukam i pokazuję właśnie, jak te ekosystemy budować i takie ekosystemy znowu w Wielkopolsce próbujemy budować, bo jest taki piękny projekt H2 Piła i właśnie tam będziemy próbować tego rodzaju projekt zrealizować.
Wspominał pan o lokalnych ekosystemach. Co to znaczy lokalny ekosystem? To nie jest tylko, że będzie stacja jedna jakaś tam, tylko jakaś...
Tak, ma pan w 100% rację, bo jest dużo projektów, które będą pokazywały, żeby ten lokalne wytwarzanie i dystrybucja wodoru powstały, bo tylko w ten sposób na początku ten rynek będzie w Polsce powstawał. Ekosystem jest zrozumiały w ten sposób, że jeżeli chcemy, żeby mieć autobusy wodorowe, to musimy spowodować, żeby tymi autobusami wodorowymi ludzie chcieli gdzieś dojeżdżać. I na przykładzie kilku landów niemieckich mamy coś takiego, że w miejscach, gdzie na pewno ludzie będą przyjeżdżali pociągami czy autobusami, bo nie ma alternatywy dla samochodu, bo to są zamknięte miejsca w sensie dostępu samochodów spalinowych czy nawet elektrycznych w jakichś centrach miast. Czy są to jakieś bardzo atrakcyjne miejsca turystyczne, gdzie ludzie i tak będą jeździli niezależnie od ceny biletu autobusowego. To jest budowanie właśnie takiego ekosystemu, że możemy w tym momencie puścić tam przysłowiowy autobus czy pociąg wodorowy, bo ludzie i tak tam będą jeździli i będą kupowali bilety. Oczywiście w Polsce mamy zupełnie inną specyfikę wynikającą z faktu, że bilety do komunikacji publicznej są dotowane przez samorząd i samorząd będzie się zawsze bił, czy co jest bardziej warte z jego punktu widzenia, czy dopłacać do biletu autobusu spalinowego czy autobusu wodorowego. Gdzie będzie musiał więcej dokładać? Co jest bardziej ekonomiczne z jego punktu widzenia, z punktu widzenia budżetu lokalnego. Stąd też bardzo ważnym elementem jest chociażby bilansowanie tego w całym budżecie, że w momencie, kiedy deklarujemy, że jesteśmy zieloną gminą, to przykładem znowu Francji czy Niemiec, za deklaracją zielonej gminy, gdzie jest niska emisja dwutlenku węgla oraz śladu węglowego, przychodzą inwestorzy, którzy chcą inwestować swoje pieniądze. Więc w tym całym rachunku musimy pokazać ten efekt tej zieloności, bo tylko wtedy na ten moment technologie wodorowe będą nam się opłacały. Za 5-6 lat, kiedy jak wspomniałem, te wskaźniki sprawności będą zupełnie inne i opłacalności, bo będzie bardziej masowa produkcja, będziemy mieli inny problem. Dzisiaj musimy patrzeć całościowo, gdzie jednym z elementów jest autobus wodorowy, a nie tym kluczowym. Bo jeżeli jest tym kluczowym, no to musimy pozyskać dofinansowanie do zakupu tego autobusu, a później musimy po prostu dopłacać do jego biletu, co z punktu widzenia obecnej sytuacji samorządów w niektórych przypadkach może się po prostu to nie opłacać.
A jak w tej chwili wygląda bilans taki finansowy zakupu paliwa wodorowego, zbudowania takiej stacji, czy też koszty samego No, gdybyśmy na przykład kupili autobus wodorowy, czy to byłoby tańsze w tej chwili niż diesel na przykład?
Nie. Na ten moment oczywiście, że nie. Różnica jest mniej więcej taka, że około 200 tysięcy euro kosztuje autobus dieslowy, spalinowy, a około 600 tysięcy euro w momencie, kiedy kupujemy jednostkowo autobus wodorowy. Oczywiście w momencie, kiedy kupujemy większą ilość takich autobusów, ta cena może spaść nawet do 400 euro, ale zawsze jest to ta różnica i to znacząca. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję wodoru, no to dzisiaj produkcja wodoru zielonego, która gwarantuje nam zeroemisyjność, jest niestety droższa od zakupu jednego litra paliwa. Niektórzy, stąd właśnie mówię o tym budowaniu tego ekosystemu, że możemy oczywiście jeździć ekologicznie, ale to będzie droższe. W ogóle należy w Polsce też zacząć taką rozmowę, że bycie ekologicznym to znaczy, że ponosimy większe koszty po to, żeby chronić nasze naturalne środowisko. Natomiast takiej dyskusji cały czas nie rozpoczynamy w Polsce, stąd trudno jest przebić się z promocją bardzo innowacyjnych technologii prośrodowiskowych.
No może po tych nawałnicach, które były w zeszłym tygodniu. Chociaż wie pan co, czasami mam wrażenie, że nie wszyscy kojarzą to i to nie dla wszystkich jest oczywiste, że to jest właśnie następstwo pewnych zmian podniesienia się temperatury globalnej od 1,5 stopnia w ciągu 100 lat, co nie miało wcześniej miejsca w historii naszej planety. Ale o to też chciałem pana zapytać, o to bezpieczeństwo, bo mówimy z jednej strony, że ekologia jest droższa, że jest bezpieczniejsza dla planety, no ale wodór jako gaz jest gazem bardzo niebezpiecznym. Ile będzie kosztowało bezpieczeństwo związane z stacjami wodorowymi, z zabezpieczeniem, z zbudowaniem odpowiednich zbiorników, które nie mogą przepuszczać tego gazu? No, jak pan to widzi? Te kwestie, no one to będą trochę jak z elektrownią atomową być może.
Wie pan, no to jest trochę fetyszyzowanie. No wspomniałem, w Polsce zużywamy 1 000 000 ton wodoru. Czy słyszał pan o wypadku na instalacji wodorowej? Nie, bo potrafią to ogarnąć. Są określone procedury, które pozwalają w sposób bezpieczny produkować ten 1 000 000 ton wodoru na dzień dzisiejszy z gazu ziemnego. Jeżeli inny przykład, to proszę pamiętać, jak kiedyś żeśmy podjeżdżali samochodami z instalacją LPG, to trzeba było podjechać na stację do tankowania, nacisnąć guzik, wychodził pracownik stacji, zakładał przybicę, zakładał rękawice i on musiał samodzielnie prowadzić tankowanie. Na dzień dzisiejszy ludzie, którzy podjeżdżają takimi samochodami, robią to bez konieczności wciskania guzika i przywoływania pracownika stacji. Na to wszystko są procedury, na to wszystko są rozwiązania bezpieczeństwa po to, żeby można było w sposób bezpieczny to robić. Na dzień dzisiejszy w Europie mamy ponad 120 stacji do tankowania wodorem. Była 2 lata temu niestety awaria z wybuchem w Norwegii, ale to był niestety błąd człowieka, który spowodował właśnie pewną nieszczelność. Ale to spowodowało, że niestety jak zwykle ludzkość uczy się na tragediach. Wyciągnięto wnioski, wprowadzono nowe rozwiązania związane z jeszcze większą ilością specjalnych standardów i certyfikacji, jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa tankowania wodoru. Dzisiaj tankowanie wodoru odbywa się w taki sam sposób, jakbyśmy tankowali normalne paliwo.
I myśli pan, że to jest rzeczywiście realne w naszym kraju, że uda się takie stacje postawić?
No, pyta pan człowieka, który jest skręcony na wodór, więc nie mogę panu dać innej odpowiedzi, że to jest niemożliwe. Ale zapraszam, natomiast ja uważam, że to jest, tak jak już panu powiedziałem, jest to nieuchronne. My to musimy wdrożyć. Jeżeli tego nie wdrożymy, no to obawiam się, że możemy stracić swoją wyjątkową okazję, bo tutaj chciałbym tak coś nadmienić. Normalnie we wszystkich rozwiązaniach proekologicznych i tych, które wdraża Unia Europejska, ja to porównuję z bieganiem na 400 metrów. W momencie, kiedy my przychodzimy na linię startu, to inne kraje europejskie są na 300 metrze w tym biegu. Natomiast jeżeli chodzi o wodór, jesteśmy mniej więcej w tym samym czasie, żeby dojść do linii startu, więc może warto po prostu wykorzystać tą szansę. Tylko musimy w odpowiedni sposób zdiagnozować sytuację, zacząć podejmować decyzje, zacząć prowadzić dialog z społeczeństwem, mówiąc o pewnych rzeczach, że są nieuchronne, że musimy doprowadzić do pewnych zmian. Musimy o tym zacząć mówić, bo w tym momencie ludzie, kiedy pewne decyzje będą podejmowane, będą w lepszym stopniu, albo może inaczej, większy odsetek z nich będzie rozumiał, dlaczego takie decyzje wprowadzamy. Jeżeli tego nie będziemy robić, no to siłą rzeczy zawsze będziemy mieli więcej przeciwników niż zwolenników takich rozwiązań.
Jeśli chodzi o wydolność systemu, przynajmniej jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to wiemy, że w Polsce tego węgla wystarczy na może 30 lat takiego w miarę treściwego. Natomiast jak to wygląda z wodorem? Jakie są zasoby, jeżeli chodzi o wodór na świecie?
Wodór jest o tyle pięknym rozwiązaniem, że do produkcji wodoru z elektrolizy potrzebujemy wodę. Czyli tak naprawdę wodór jest dostępny wszędzie. Oczywiście niektórzy mamy takie mankamenty dotyczące ilości słodkiej wody, że do produkcji 1 kg wodoru potrzebujemy prawie 9 litrów wody, no ale mamy zasoby wody morskiej. Stąd też możliwości produkcji w wielkoskalowych instalacjach wykorzystujące odnawialne źródła energii, czyli morskie farmy wiatrowe, duże instalacje do produkcji wodoru zlokalizowane albo na morzu, albo na lądzie, no i przebudowa całego systemu gazowniczego właśnie ku temu, żeby można było transportować wodór. Dzisiaj został zrobiony wysiłkiem większości firm przesyłowych, przesyłających gaz ziemny, wielki projekt European Backbone, który pokazuje, w jaki sposób istniejące oraz nowa infrastruktura, która jest przeznaczona do celów wodorowych, do 2035 roku pozwoli przesyłać na duże odległości wodór. I w tym momencie wodór będzie nie tylko wykorzystywany w transporcie, będzie wykorzystywany właśnie jeszcze w energii, w produkcji ciepła oraz w przemyśle.
Jak pan sobie to wyobraża? Będą te stacje produkcji wodoru w Polsce i ten wodór będzie przesyłany siecią, jakąś rurociągami, czy to będzie samochodami przewożone do tych stacji? Jak to będzie tak logistycznie wyglądało?
Ta wielkoskalowa działalność będzie oparta o gazociągi, tak jak my dzisiaj przesyłamy gaz ziemny. Patrząc na wszystkie prognozy i na wszystkie działania wielkich graczy, takich jak Shell, BP, OMV czy Repsol, oni zastępują gaz ziemny w swoich procesach produkcyjnych zielonym wodorem właśnie z elektrolizy. To oznacza, że za jakiś czas gaz ziemny nie będzie tak popularny. Zresztą Europejski Bank Inwestycyjny od tego roku przestaje finansować inwestycje gazowe. Tak samo taksonomii, to jest taka polityka ekonomiczna, zielona polityka ekonomiczna banków, również patrzy już nieprzychylnym okiem na gaz ziemny i wodór ma zastąpić gaz ziemny, czyli we wszystkich obszarach, gdzie dzisiaj wykorzystujemy gaz ziemny, po 2035 roku w większości będziemy się spotykali z wodorem.
14 lat, myśli pan, że to tak szybko uda się? Trzeba dodać oczywiście, że nie chodzi tylko o Polskę, to musi być w skali jakiejś europejskiej, to musi być jakiś taki program, gdzie będzie sieć tych stacji, a nie tylko, że w niektórych krajach będą, a w niektórych nie będzie, bo nie przejedziemy po prostu.
Problem polega na tym, że to się dzieje. Europa przeznacza do 2030 roku w funduszach publicznych i prywatnych na projekty wodorowe 830 miliardów euro. W 2022 roku na Orkanach będzie pan miał już dwa miasta, które są w 100% zasilane wodorem do celów grzewczych. W Wielkiej Brytanii robi się już wymianę liczników, dlatego że do gazociągów będą dodawane w dużej ilości dodatki wodoru. No i automatycznie przez to, że zmienia się kaloryczność, trzeba zmienić również liczniki gazowe, które będą. To się dzieje. Tak jak wspomniałem, tamte kraje podjęły decyzję. Są budowane wielkoskalowe przedsięwzięcia, 100 megawatów elektrolizerów. No, są po prostu, wodór uwielbia skalę, jak się patrzy teraz na te wszystkie projekty, a my dopiero raczkujemy i nie mamy odwagi, żeby powiedzieć, że wodór to jest nasza przyszłość. Jest oczywiście z tym wiele rzeczy związanych, tak? No bo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę węgiel to nie jest nasza przyszłość. Gaz ziemny, tak jak wspomniałem, my chcemy to robić jako gaz, jako paliwo przejściowe. Musimy to w lepszy sposób rozwiązać. My powinniśmy wszystkie inwestycje, które dzisiaj realizujemy, robić od razu hardware ready. To znaczy, że docelowo to będzie wykorzystywało wodór i z taką informacją powinniśmy pójść do Unii Europejskiej i pozyskiwać na wielką skalę fundusze europejskie po to, żeby w jak najszybszy sposób to wykorzystać. Być może to nasze, w cudzysłowie, zacofanie, to nasze przywiązanie do energetyki węglowej możemy teraz fantastycznie wykorzystać, jeżeli postawimy na wodór. Takie rzeczy się udawały w Polsce, chociażby patrząc na jakość naszych stacji paliwowych, to przecież ono od razu osiągnęła najwyższy poziom europejski. Tak samo wszystkie produkty bankowe też osiągnęły od razu najwyższy poziom europejski. My w niektórych obszarach jest daleko, daleko wyprzedzamy Europę. Więc być może ten wodór może dać nam taki sam możliwość zrobienia 7-milowego kroku, tylko trzeba mieć odwagę.
Tak, powiedzielibyśmy, da nam to kopa. No ale jest pytanie, co na to kraje.
No, zabrał pan mi te słowa.
Co na to kraje Bliskiego Wschodu, tak, które tak. na ropie się opierają. Czy tutaj nie będzie takiej presji, lobbingu, żeby jednak jeszcze trochę tej ropie zarobić?
Jak rozmawiam z panem, otworzyłem sobie właśnie o taki ostatni duży projekt, bo oprócz wodoru, takim następnym paliwem, który będzie wykorzystywany na masową skalę, to będzie NH3, czyli amoniak, czyli jeszcze do niedawna coś, od czego żeśmy uciekali, bo to również jest toksyczne. I przed sobą mam projekt z Arabii Saudyjskiej, który między innymi chce dostarczać do Europy zielony amoniak w ponad milion ton do 2030 roku. Drugi projekt, który mogę na chwileczkę sobie tutaj spojrzeć, to jest Chile, gdzie też chce do Europy dostarczać 1 milion zielonego amoniaku. A jak pan wie, amoniak służy do wielu celów, między innymi do produkcji nawozów sztucznych. No, to są projekty, które, mówię, pyta się pan pewną nieuchronność znowu. Chile rozpoczęło inwestycje. Arabia Saudyjska rozpoczęła inwestycje. Europa zadeklarowała w swojej strategii, że wybuduje 2 razy po 40 gigawatów do 2030 roku. Dlaczego 2 razy po 40? Bo 40 gigawatów elektrolizerów ma być zlokalizowanych w Europie. 40 to jest ręka wyciągnięta do krajów, które tracą na tym, że Europa idzie w kierunku wodoru. Między innymi jest to skierowane do krajów Afryki Północnej. Tam ma być zlokalizowane 32 takich gigawatów, a 8 gigawatów to jest prezent, który Europa składa Ukrainie, że tam ma być produkcja wodoru na rzecz Europy i ma być to wszystko dostarczane gazociągami wodorowymi.
Wie pan, może w ogóle dyskusja na przykład o elektrowniach atomowych, budowaniu elektrowni atomowych troszkę przestaje mieć sens, skoro potrafimy wyprodukować dużo energii elektrycznej z ogniw wodorowych. To też będzie elektrownia atomowa za 15 lat najszybciej. To wtedy już ten wodór...
Zaraz panu odpowiem na tą kwestię, szczególnie, że jestem z Trójmiasta i osobiście zajmowałem się lokalizacją po elektrowni Żarnowcu. Ale jeszcze tylko chcę powiedzieć tego wątku, o którym wspominałem. Niektórzy mówią, no, ambitne plany, jak to będzie miało do realizacji, to wtedy ja pokazuję taki slajd z końca grudnia 2020 roku, gdzie projekty, które zostały rozpoczęte, na które jest finansowanie, czyli budowy nowych instalacji do produkcji wodoru z elektrolizy, dokładnie wynoszą 19 240 MW. Czyli połowa tego planu, który jest zaplanowany do 2030 roku, już dzisiaj jest realizowany fizycznie. To są projekty, które nie są w sferze marzeń, deski kreślarskiej, tylko po prostu na to są przeznaczone pieniądze. Czyli to się stanie, czyli ten cały projekt będzie. Natomiast wracając do elektrowni jądrowej, ja zawsze odpowiadam w ten sposób, bo mówię, mam osobiste doświadczenia z elektrownią jądrową. I w momencie, kiedy chcemy budować elektrownię jądrową, to z jednej strony zawsze nieważne jest zbudowanie, tylko ważne jest posiadanie kadry, która będzie prowadziła eksploatację, bo to jest klucz bezpieczeństwa. W momencie, kiedy Żarnowiec był budowany w latach 80., znaczy w latach 80. na Politechnice Gdańskiej był specjalny kierunek kształcenia ludzi, którzy później mają prowadzić eksploatację. Dzisiaj nie ma takiego kierunku w Polsce, więc jeżeli chcemy fizycznie budować elektrownię jądrową, to skąd weźmiemy kadry, które później będą prowadziły eksploatację? Drugi element, który jest istotny, jeżeli ktoś chce budować, to niech mi powie, co zrobić z zużytym uranem. W jaki sposób, gdzie go będzie zabezpieczał. W momencie, kiedy usłyszę takie informacje, że wiemy, jak kształcić ludzi, którzy będą w sposób bezpieczny prowadzili taką elektrownię i wiemy, w jaki sposób bezpiecznie będziemy zarządzać zużytym uranem, wtedy ja rozumiem, że mamy w pełni przemyślany pomysł, jak wybudować elektrownię jądrową.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Tomasz Pelc, prezes firmy Nexus Konsultant, koordynator ministra klimatu i środowiska do spraw budowy nowych instalacji do produkcji wodoru. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Myślę, że
dziękuję panu,
że będziemy jeszcze nieraz wracali do tego tematu. Wojciech Chmielewski, dziękuję państwu bardzo za uwagę. To było ostatnie przedwakacyjne wydanie audycji Supernowa. Zapraszam państwa, no mam nadzieję, już we wrześniu. Do usłyszenia.
Supernowa. Magazyn naukowy.